6,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi Marcin Grzegory, Investing Pomerania.
Dzień dobry.
Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych.
Dzień dobry.
I Szczepan Sakowicz, Kainos Polska.
Dzień dobry.
Dzisiaj dużo na początku, przynajmniej w pierwsze dwa tematy, chciałbym, żeby były o takich firmach nowoczesnych, czyli o autonomicznych samochodach i o Facebooku. Dwa tematy, o których dużo się mówi w ostatnich dniach. Najpierw od tego, że samochód autonomiczny potrącił pieszą, kobieta nie żyje. Kobieta, która w niedozwolonym miejscu przechodziła przez jezdnię, została potrącona przez autonomiczne auto Ubera. 49-latka została przewieziona do szpitala, nie udało się jej uratować, ale to pierwszy taki wypadek z udziałem autonomicznego samochodu. Firma z powodu wypadku zawiesiła wszystkie testy samochodów prowadzone w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ja wczoraj w komentarzach Radia Gdańsk mówiłem, że znalazłem już nawet taki tytuł w prasie, że auto autonomiczne zabiło...
Robot zamordował człowieka.
Tak, że dożyliśmy, trochę tak śmiałem się, że dożyliśmy czasów z filmu science fiction, że to roboty, że ta sztuczna inteligencja zaczyna zabijać ludzi, ale problem wydaje się być w jakiś sposób poważny, dlatego że te samochody autonomiczne, o nich się mówi, że będą coraz powszechniejsze, że będzie ich coraz większe i nie tylko samochody autonomiczne wkraczały w naszą cywilizację, a tutaj będzie zderzenie z takimi ludzkimi emocjami. Szczepan Sakowicz niedawno był w...
W Stuttgarcie na konferencji takiej bardzo, bardzo mocno motoryzacyjnej, gdzie wiele firm chwaliło się tym. Tak naprawdę to samochody elektryczne i autonomiczne były głównym tematem, mm-hmm. tylko wokół tego to się rozbija. I faktycznie no to samochód Ubera, ale funkcja autonomiczna jest tworzona do tego samochodu przez taką firmę Waymo, która została stworzona przez Google'a. Ja jestem fanem motoryzacji autonomicznych samochodów i tak dalej. No, to jest bardzo nośny temat, bo pierwszy raz to się wydarzyło, tylko że skala inwestycji w samochody autonomiczne w tym momencie jest potężna. Wszystkie firmy w to inwestują i tak naprawdę moim zdaniem to zupełnie nie zatrzyma tego, a jedynie spowolni, bo problemem obecnie z samochodami autonomicznymi i ich testami jest to, że ani w Stanach, ani w Unii Europejskiej nie ma regulacji prawnych, które pozwalają na testować. To jest niejasne, jakby rządy jeszcze sobie z tym nie poradziły i w tym momencie firmy apelują do rządów różnych krajów, żeby wprowadziły pewne regulacje, żeby oni mogli te samochody testować. Bo tak naprawdę w sztucznej inteligencji chodzi o to, że uczymy maszynę, uczymy algorytm i on jest na tyle dobry, na ile ma danych testowych. Tak więc czym więcej kilometrów taki samochód wyjeździ, tym jest mądrzejszy. Czym więcej sytuacji jak ta będzie miał zaprogramowane, że to nie pieszy, nie dziecko, nie zwierzę, tylko osoba, z tego co słyszeliśmy, osoba bezdomna, która jeszcze pchała jakiś
rower, wózek, to chyba
czy
był rower.
W jakimś sposobem algorytm nie zareagował, czy nie miał tego w bazie, tego
uczonego
paterna. A może nie mógł, a może po prostu to było tak szybko, że człowiek, który siedział za kierownicą, też nie zareagował. Tak więc
Oprócz algorytmu to mogła być też kwestia czujników, które po prostu mogą nie obejmować. Ja jako, przepraszam, że będzie słowo, ale mam nadzieję, że te algorytmy nie będą rozróżniały nas, czy to są osoby bezdomne, czy nie. Ja wiem, że to padło to stwierdzenie zupełnie chyba nieświadomie. Natomiast rzeczywiście jest tak, bo tu jest jeszcze jedna ważna informacja. W tym samochodzie siedział człowiek. Właśnie ze względów tych, o których przed chwilą powiedziałeś, czyli że nie ma jeszcze rozwiniętego prawodawstwa, czy w ogóle nie ma, pozwalającego dzielić odpowiedzialność, czy w ogóle, prawda, tą odpowiedzialność.
Mówiąc krótko, dopuścić do ruchu takie samochody,
nie wiadomo,
do ruchu
kto
drogowego.
Wtedy w takiej, i tu będzie ciekawy case prawny, kto w tej sytuacji odpowie. Prawdopodobnie ten kierowca, który nie zareagował, bo w tych uwarunkowaniach prawnych to
on był... A może producent auta?
No, pewnie gdzieś tam w ramach rolowania odpowiedzialności będzie ten kierowca czy jego prawnicy próbowali to zrobić. Natomiast no, będzie to ciekawy case i w tym sensie to będzie pewne otwarcie lub przymknięcie drzwi rozwoju tego typu automatów.
Tylko jak się wydaje mi, że jeżeli ktoś, a Szczepan Sakowicz mówi, zresztą wiemy, no, te badania czy te prace nad wdrożeniem samochodu autonomicznego, to nie jest, nie wiem, ostatni miesiąc, to są lata. W związku z tym na tego typu przypadki. Myślę, że firmy, które prowadzą tego typu badania, muszą być przygotowane i musiały być przygotowane, że coś takiego może się wydarzyć i w sposób, jaki zareagować po takim zdarzeniu.
Jak najbardziej. Ja myślę, że będzie mnóstwo historii tego typu, gdzie będą tego typu wypadki, tak samo jak ludzie kierując zabijają innych, gdzie po prostu te algorytmy będą się uczyły, a czasami nie będą miały szansy zareagowania, nie? Bo w ostatniej chwili ktoś wejdzie i po prostu droga hamowania milisekundy. Ja bym dorzucił, powiedzmy, chiński aspekt do całej historii, bo co mnie bardzo zdziwiło 2 tygodnie temu w Stuttgarcie, Chiny, jako chyba jedyny kraj na świecie, rząd chiński bardzo otwarcie wspiera testy samochodów autonomicznych. W lutym, jako pierwszy kraj na świecie, zakończył regulacje co do testów samochodów autonomicznych. Tak więc u nich jest już wszystko jasne. Oni nawet stworzyli taką trzecią strefę ekonomiczną, prowincja bodajże Xiongan się nazywa, gdzie powiedzieli, że to jest miasto, to jest prowincja, które będzie całkowicie zbudowane pod samochody autonomiczne, elektryczne, które nie będzie miało korków i które nie będzie miało, jak to nazwali, chorób wielkich miast. Mhm. Tak więc w tym momencie, jak my tutaj będziemy rozmawiali w zachodnich cywilizacjach, co będzie dalej z tymi testami, jakie regulacje prawne będą senaty dyskutować, że samochody autonomiczne zabijają ludzi. Chińczycy budują sobie ogromną ekonomiczną przewagę, bo tam miliony samochodów elektrycznych i autonomicznych będą się uczyć na podstawie ich miast.
Jeszcze zanim, bo tutaj chciałbym chwycić ten wątek, że dzięki temu nie będzie korków w mieście, to jeszcze głos dla Marcina Grzegorego.
Ja się przysłuchuję dyskusji fachowców z dziedziny technologicznej, a cały czas mam z tyłu głowy to, że mamy tutaj dwie linie rozmowy. Jedna to jest technologiczna i druga to jest ten właśnie wymiar ludzki.
Prawny, moralny.
Ale to są kwestie ludzkie, zgodzimy się. Kwestie techniczne, technologiczne możemy absolutnie odkreślić grubą kreską. Ja z tyłu głowy cały czas pamiętam, że jak coś jest nowe, to po prostu robi newsy dla prasy. Ja cały czas jakby...
Absolutnie tak, przyznaję się ze skrupu, tak.
Nie, to nie jest absolutnie w tą stronę, bo dyskurs jest jak najbardziej na czasie, ale ja bym przekornie podał, ile kilometrów przejechały na testach samochody autonomiczne, nie zabijając nikogo do tej pory. To, co wcześniej tutaj padło od panów. Zabijamy samochodami swoich bliźnich codziennie. Tak. To jest broń o najszerszym dostępie na świecie. O wiele łatwiej zdobyć, myślę, prawo jazdy niż pozwolenie na broń palną. Także nierozsądnych kierowców mamy aż nadto. Natomiast tu mówimy o jakichś takich bólach ząbkowania absolutnie nowej technologii, która i tak, i to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, rewolucja technologiczna, robotyzacja jest w trakcie, bo to jest przyszłość biznesowa.
Ale dodajmy, na kanwie tego, co powiedziałeś, dodajmy, że przecież zalążki tego myślenia o tych systemach autonomizacji to są właśnie kwestie bezpieczeństwa. One z tego wyrosły. Jak patrzymy, ile tysięcy, czy w przeciągu dziesiątek lat milionów osób zginęło na drogach całego świata, to właśnie stąd wzięła się myśl, że trzeba człowieka wspomóc. Tak. I skoro technologia na to pozwala. Przecież już to nie chodzi o totalnie autonomiczne samochody. W wielu tych nowoczesnych samochodach takie systemy, prawda, wspomagania, hamowania, jak ktoś wybiega na ulicę, są już w tej chwili codziennością.
Tak zwany pierwszy poziom jazdy autonomicznej.
Więc tu zgoda, jest kwestia moralna, jest kwestia pewnego takiego ludzkiego, też prawnego spojrzenia, też oczywiście technologicznego. Technologia jest po to, żeby nam ułatwiać życie, żeby to życie stawało się łatwiejsze, bezpieczniejsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja absolutnie też chciałbym podchwycić ten wątek takiego szerszego spojrzenia na jakość naszego życia i czy rzeczywiście my trochę nie popadamy w taką naiwną pułapkę, że te autonomiczne samochody czy elektryczne samochody, jeszcze bardziej tej sfery dotyczy, zwiększą jakość naszego życia w miastach, czyli czytaj, zmniejszą natężenie ruchu, korków. No, spaliny to jest w miarę oczywiste, prawda? Jak będą elektryczne, to nie będzie spalin. Mm-hmm. No, to jest jeden plus ewidentny. Natomiast co do korków, natężenia ruchów, to wcale nie jest takie oczywiste. Jeżeli te autonomiczne samochody spowodują, że ten beznadziejny wskaźnik obciążenia samochodu, czyli w tej chwili w naszych miastach to jest chyba 1,125, czyli jedna troszkę ponad jedna osoba średnio rzecz biorąc jeździ samochodem w tą i we w tą, czyli cztery miejsca w samochodzie są puste, my wozimy powietrze generujące korki. Jeżeli autonomiczne samochody, ale to też one muszą być w ramach tego car sharingu, wypożyczania, nie, że to nie będą nasze, będą podjeżdżały, zbierały te kilka osób i wypełnimy tą pustą przestrzeń ludźmi, to jeszcze można mieć nadzieję, że zmniejszą się korki. Ale tak naprawdę, jak patrzymy na to, jak dzisiaj wygląda ta nowoczesna urbanistyka pod hasłem szczęśliwego miasta, to tam w ogóle samochodów nie ma.
No, to jest pytanie.
Odchodzi się, tak. Idzie. Człowiek musi po prostu się ruszać, żeby być istotą szczęśliwą. Ruszać się wśród innych ludzi, wśród zieleni, chodzić po mieście, jeździć na rowerze, jeździć hulajnogą, przemieszczać się komunikacją publiczną, ale to gdzieś tam na kolejnym miejscu. I to, tak się buduje dzisiaj tą tak zwaną piramidę mobilności w miastach. Jeżeli my z samochodu spalinowego, diesla starego przesiądziemy się na elektryczny, autonomiczny samochód, to w tym aspekcie nam niewiele to pomoże.
Znaczy, to pewnie przejmę, jeśli mogę też podkreślić, bo ja cały czas mam wrażenie, że jaźń powszechna skupia się bardzo mocno na filmach, które powstały w Hollywood, tak, dotyczących przyszłości. Jedne to jest na jednej szali mamy właśnie te takie wizje dość tragiczne, jak mamy w Matrixie, czy w Terminatorze, gdzie te właśnie maszyny zabijają ludzi celowo, eksterminują, a z drugiej strony mamy miasta szczęśliwości, w których właśnie wskakujemy w automatyczny samochodzik, włączamy sobie telewizorek mały albo w telefonie jakiś film, czytamy książkę, on nas zawozi w dane miejsce. Ja się zgodzę, może nie jestem specjalistą, ale zakładam, że można sprząc interfejsy samochodów autonomicznych z sygnalizacją świetlną i na przykład będzie o tyle płynniej, że te samochody będą ruszały płynniej spod świateł, co jest u nas problemem, że będzie mniej spalin, tak dalej, tak dalej. Ale zgadzam się co do tego, że to jest tylko szlifowanie obecnego modelu, a nie zmiana modelu. Jeżeli mówimy o nowej tkance miasta, czyli budowaniu dzielnic o mieszanym przeznaczeniu, gdzie przenika się biznes, usługi, mieszkaniówka,
to nie trzeba
rozrywka.
Wtedy tak dużo jeździć samochodem.
Dokładnie tak. Mamy wszystko w obrębie, jak gdzieś... to też wpływa na jakość życia, tak, jeżeli nie
to
musimy...
To rozumiem, że trzeba by zbudować nowe miasto, tak jak w Chinach, tak?
Ale robimy to.
Zbudować nowe miasto, czy zmienić
słuchajcie, panowie,
ja też
zaproponowałem, wysłałem wam wśród takich tematów link do artykułu z trójmiasto.pl dotyczący Oliwy. No mamy nowe miasto budujące się biurowców, tak, w Oliwie i mamy dotychczasowych mieszkańców i mamy wielki problem, tak?
Jedno zastrzeżenie, nie nowe miasto, tylko nową dzielnicę. Czy to spełnia kryteria miasta?
Jeszcze nie jest to nowy model.
No właśnie, absolutnie.
To jest dzielnica biurowa,
to jest
a mówiliśmy o tak zwanym właśnie mixed model, gdzie ma być troszeczkę bardziej... Tak, to już bardziej jak patrzymy na młode miasto, to tam już gdzieś w tą stronę nowe modele wchodzą, a ja się nie do końca dziwię mieszkańcom tej często nazywanej starej Oliwy, bo jak zobaczymy XIX-wieczne domki i koło nich zobaczymy ogromne szklane biurowce, to nie trzeba być ekspertem, żeby widzieć, że tam są dwie różne wizje przestrzenne, które reprezentują ludzie, którzy, że tak powiem, zamieszkują tu, gdzie przebywają.
To zamykając ten temat mobilności jeszcze a propos tego...
Bo wydaje mi się, że problem w Oliwie i biurowce to nawet nie problem urbanistyczny czy architektoniczny, tylko
może,
bardziej mobilności.
Drodzy Państwo,
w dużej mierze mobilności.
Gryźć w oczy i tu ja się zgadzam, że dla estetów, plastyków miejskich i tak dalej, to jest pewien problem, ale najważniejsze jest to, że już widać po tym, co już jest w Oliwie, że dwa razy dziennie, czyli jak ci ludzie rano jadą do pracy i po południu jak wyjeżdżają z pracy, tworzą się potężne korki i jedynym wyjściem jest rozszerzanie ulic, które wszędzie na świecie...
Dlaczego jedynym wyjściem?
No bo jak inaczej ten ruch samochodów skanalizować?
No właśnie, momencik,
drodzy Państwo. Problem, jeżeli w jednym miejscu koncentrujemy tak mocno jedną funkcję biznesową, czyli krótko mówiąc dwa razy dziennie, rano o 7 i o 16 po południu ludzie wjeżdżają i wyjeżdżają, to nie
ma innej formuły. Natomiast jeżeli inną formułą, to jest rozdzielenie, rozłożenie tych funkcji po całym mieście w miarę równolegle i wtedy to natężenie się nie tworzy. Ludzie chętniej, prawda, z blisko położonej sypialni, gdzie śpią, jadą sobie do miejsca, czy idą do miejsca pracy na piechotę, na rowerze, czy czasami korzystają z komunikacji miejskiej. I to wszystko jakoś tak zaczyna tętnić życiem. To miejsce, poza tym, że dwa razy dziennie generuje ten olbrzymie natężenie ruchu, to w pozostałych godzinach jest, no nie oszukujmy się, martwe. To
a ono... w godzinach wieczornych wymiera i są na przykład puste parkingi,
o tym właśnie
a w dziennie
mówię.
Można znaleźć miejsce.
Zobaczcie, jak
Szczepan Sakowicz proponuje.
Zobaczcie, ja już ostatnie, zobaczcie jak potężnie my marnujemy bardzo wartościową obszar miasta, tak, położony w centrum miasta, który wieczorem mógłby tętnić życiem, restauracjami, klubami, miejscami spacerów, spotkań ludzi. No, tam tego nie ma. No, jest ten parter, on żyje dokładnie w godzinach pracy tego biurowca.
No bo tam potrzebna by była mieszkaniówka, żeby to żyło. No. Mieliśmy doświadczenie ulicy Długiej, Długiego Targu w Gdańsku, które było martwe, czy Główne Miasto, czy Stare Miasto było przez lata
poza
przecież
godzinami turystyki. Tak.
Martwe, tak, dokładnie.
No, to jest jakby ciekawy Szczepan punkt. Dlaczego ktoś wymyślił, żeby zorganizować dwa największe kompleksy biurowe na Pomorzu całym przy jednym skrzyżowaniu? I dlaczego ktoś chce jeszcze dalej je budować? To jest jakby, powiedzmy, zostawiam otwarte pytanie. Faktycznie no, to co
jest
mówisz...
super miejsce.
Jest fajne miejsce, niedaleko tam mieszkam. Moja żona tam pracuje. W korku jak zwykle wyjeżdża 5 minut spod jednego z biurowców, to w korku wyjeżdża pół godziny, dołączając się do ruchu, gdzie... zaraz może jeszcze jeden punkt na temat autonomicznych samochodów. W każdym razie faktycznie no, podoba mi się twój punkt, żeby to równomiernie rozkładać po mieście. Ja przez długi czas mieliśmy biuro w centrum w Madisonie i ja na przykład byłem zadowolony, że tam więcej już biurowców się nie budowało, bo w godzinach szczytu naprawdę do godziny się stamtąd wyjeżdżało. Tam był jeden parking, tak? Więc to jest w ogóle bardzo nieciekawa sprawa. W każdym razie fajny punkt na temat tego, że autonomiczne samochody elektryczne nie rozwiążą nam tego. Faktycznie jesteśmy może trochę w takiej mentalności, że ciągle myślimy, musimy mieć auto, nie? Bo tam mamy
bez
swoje graty,
nie da się
bo to
żyć,
nasze, bo to jest tak? BMW, czy tam tak. jest Mercedes, czy coś, tam musimy mieć to auto. A to jest nowe myślenie, które na przykład bardzo przeraża producentów aut, że oni już nawet nie chcą się nazywać producentami aut, oni mówią, że są prowajderami mobilności, że nie musimy mieć auta w przyszłości, nie? Możemy je wypożyczać, możemy, żeby nie jechała 1,1 osoba w samochodzie, może więcej. Algorytm nam, powiedzmy, wyznaczy, skąd jedziemy, o jakiej godzinie i kogo weźmiemy i tak dalej. Więc ja myślę, że nawet ta kwestia przejściowa pokonania korków jest faktycznie do zrobienia, bo my nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak ruszamy spod świateł, jak się zachowujemy na drodze, ten zamek dołączania nowych aut, który w Polsce nigdy nie działa, jak bardzo swoim zachowaniem wydawałoby się nie ma w nim nic złego, jak bardzo generujemy korki.
Ja tylko jedno zdanie jakby dopowiem, doprecyzuję, bo to troszeczkę cały czas wpadamy w tą pułapkę, że ten samochód musi być, tak? Że naszym teraz punktem docelowym jest zamiast ten 1,1 obłożenia samochodu, żeby zwiększyć go, nie wiem, do 2-3. Nigdzie na świecie to się nie udało, tak notabene. Natomiast to jest pułapka o tyle, że dla szczęśliwości naszej, dla poczucia szczęścia, takiego dobrostanu psychofizycznego, to wszystkie badania pokazują, potrzebny jest człowiekowi ruch. I tu jest clue zrozumienia, na czym polega życie w szczęśliwym mieście, w jakich miastach ludzie czują się szczęśliwi. W miastach, które całą swoją tkanką, infrastrukturą, relacjami społecznymi zachęcają ludzi, umożliwiają, zachęcają, powodują, że to jest bardzo atrakcyjne do takiej aktywnej mobilności, czyli że ja dużo chodzę, jeżdżę na rowerze, teraz bardzo modne są te hulajnogi i buduję przy dalszych odległościach, buduję sobie tak zwany łańcuch mobilności, czyli na przykład z domu wychodzę na piechotę, jadę rowerem do przystanku, dłuższą trasę przejeżdżam sobie autobusem albo metrem z rowerami. Są miasta, gdzie te wagony dla roweru są wypchane po prostu ludźmi. A u nas, proszę zobaczyć, w PKM-ce jest problem z przewiezieniem roweru, prawda?
Przerwę ci trochę i trochę, żeby powiedzmy kontrowersji wprowadzić. To, co mówisz, powiedz to matce, gdzie jest zima, śniegu po kolana, ona musi dwójkę dzieci i odprowadzić do przedszkola.
To już też bardzo szybciutko. Tak. Pracuję w Sopocie, ja wiem, pan redaktor, pracujemy w tej chwili w Sopocie, mam przyjemność kierować zespołem ekspertów, który pracuje nad planem zrównoważonej mobilności, czyli dokładnie jak zrobić, żeby Sopot stał się takim szczęśliwym miastem pod względem mobilnościowym. I w ramach konsultacji, bo nasza praca polega głównie na rozmowie z mieszkańcami, to jest coś, czego polskie władze uczą się i to bardzo dobrze, właśnie żeby te wszystkie plany opierać głównie na rozmowie z mieszkańcami. I a propos matki z dziećmi. Pamiętam, jak mieliśmy takie konsultacje na Monciaku, podeszła do nas młoda pani z trójką dzieci w różnym wieku. I ona miała rower. No i zaczęliśmy ją wypytywać właśnie, jak ona sobie radzi. Mówiąc krótko, nie ma samochodu, trójka dzieci w różnym wieku, od przedszkola do szkoły średniej, przy czym każde w innym miejscu, w Trójmieście chodzi do przedszkola roweru i szkoły. I jedyny problem, na jaki zwracała uwagę, to że przerwa na SKMC między kolejką a peronem jest zbyt duża, że jej wózek tam czasami wpada. I to był jedyny problem. Ona mówiła, że jest przeszczęśliwa, nie mając samochodu i wożąc dzieci do różnych miejsc rozłożonych między Sopotem
i pracowała.
Marcin, i jeszcze pracowała.
Adwokatus diaboli, ja z tą pracą to jest piękny przykład. Mm-hmm. Ja wiem, że takie przykłady są.
To jest heroizm też.
Jest to na razie wyjątek od reguły.
I heroizm.
Ja się odwołam ludzkiej psychiki. Czy, panie redaktorze, jeszcze zdążymy?
Niestety nie zdążymy.
To za chwilę.
Marcin Grzegory, Marcin Nowicki i Szczepan Sekowicz, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Audycja Ludzie i Pieniądze, 25 minut pozostało do godziny 11. Szczepan Sekowicz, Kainos Polska, Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych i Marcin Grzegory, Inwestment Pomerania, który chce zabrać głos, bo rozmawiamy. W zasadzie to zaczęliśmy od samochodów autonomicznych, że samochód autonomiczny potrącił pieszego. A doszliśmy do tego, no może do takiej filozoficznej zasady, dla kogo jest miasto, czy dla pieszego, czy dla samochodów. Marcin Grzegory.
Ja cały czas trzymam w głowie w tą wspomnianą przez Marcina mamę z trójką dzieci bez samochodu w przestrzeni miejskiej, która dziś jest bohaterką, a wiemy doskonale, że to, co robi...
Bohaterką, że daje
tak,
radę.
Że daje radę bez samochodu odstawiać dzieci do przedszkola, do szkoły i jednocześnie pracować. Nie narzeka i generalnie uważa, że to jest wszystko do zrobienia. Zgadzam się. Mentalność zmienia się wolniej niż warunki, które nas otaczają. Tak samo jak ten samochód, który jest dowodem statusu społecznego. Mieliśmy okazję gdzieś tu w przerwach też wymienić uwagi, że gdybyśmy przestali traktować ten nasz samochód jako tego średniowiecznego rumaka bojowego dla rycerza, to może łatwiej by nam było, nie wiem, załatwić tak, żeby trzy jeszcze inne osoby się do nas dosiadły. Ale nie o tym. Ja tą sytuację wspomnianej pani z Sopotu przyrównuję do własnej. Pewnie jak część słuchaczy.
Część słuchaczy już przerównała.
I dwóch córek. I tak sobie myślę, że absolutnie, bo rozmawialiśmy na ten temat, wolałyby mieć możliwość logistyczną, i tu uwaga, zbliżam się do puenty, żeby nawet nie korzystać z komunikacji miejskiej na tyle, na ile to możliwe, tylko właśnie spacerować, jeździć jeszcze rowerami, wózkami i tak dalej. I tutaj jest chyba rola planowania strategicznego, bo jeżeli damy radę zaproponować budowę tkanki miejskiej, już w tym modelu, który chcemy widzieć, tylko właśnie kreując modele pod kątem jakości życia, pod kątem szczęśliwego społeczeństwa. Mm-hmm. My o tym sobie tutaj rozmawiamy, a te elementy też się przeplatają w dyskusjach strategicznych, bo nie tylko business case'y deweloperskie czy z perspektywy Investing Pomerania, tak? Ilu inwestorów zagranicznych przyjedzie, żeby wypełnić te biurowce szklane. Myślę, a wręcz jestem przekonany, że jeżeli one będą rozmieszczone w tkance miasta, która będzie z przeznaczeniem mieszanym, a daleko nie szukać, jeden z naszych dużych inwestorów z zeszłego roku, Centrum Globalne Operacyjne firmy Swarovski, jest w naszym garnizonie gdańskim, gdzie ma biurowiec, obok ma mieszkaniówkę, restaurację, niedaleko jest sala koncertowa. I to jak inwestor jak najbardziej sobie to chwali. Pracownicy sobie to chwalą. Można gdzieś tam wybiegając w przyszłość pomyśleć, że gdyby ten model mieszany przyjął się stopniowo coraz bardziej na większości przestrzeni miejskiej, to po prostu pewne rzeczy może nie tyle byłyby wymuszone, co ich łatwość i przystępność spowodowałaby zmianę w sposobie myślenia naszych obywateli.
Nie wiem, ale wydaje mi się, że my korków nie unikniemy. Znaczy nie spowodujemy tego, że będą mniejsze korki. To nie oszukujmy się. Będą korki będą zawsze, nieprawda, będą większe. I jeśli cokolwiek nas skłoni do tego, żeby skorzystać z alternatywy dojeżdżania do pracy czy gdziekolwiek, to właśnie korki nas zmuszą do tego i czas oczekiwania. Mówiliśmy o biurowcach w Oliwie, tak? I sprzeciwie mieszkańców, no bo gdzieś parkować trzeba, gdzieś te godziny wyjazdu. Mamy budującą się w centrum Gdańska fantastyczną galerię, wielką, olbrzymią taką, która spowoduje także generację ruchu samochodowego w godzinach szczytu. To już w ogóle będzie, znaczy nie oszukujmy się, no, korków nie, będzie więcej.
Panie redaktorze, mamy przykłady bardzo wielu miast na świecie, które miały jeszcze gorszą sytuację od naszej i sobie z tymi korkami poradziły. W sensie, oczywiście to jest bardzo długotrwały proces, przy czym i na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo my trochę, znowu z nasza niewiedza, brak doświadczenia, brak takiego też patrzenia na doświadczenia innych, my zawsze wiemy najlepiej przecież, nie dostrzegamy jednej rzeczy, że w kompleksie działań, które docelowo mają nas prowadzić do tego szczęśliwego miasta, są trzy główne obszary działań. Hardware, czyli to wylewanie asfaltu, betonu, software, czyli takie, prawda, oprzyrządowanie tego, tak jak trochę z komputerami, i orgware, czyli organizacja ruchu. I wiecie państwo, co jest najważniejsze, jak się okazuje z doświadczeń tych innych miast? Wcale nie ten hardware, wcale nie wylewanie nowych ścieżek rowerowych, betonu, asfaltu i tak dalej, tylko organizacja, edukacja, informacja i w tej sferze można najwięcej sukcesów osiągnąć. Więc to przekonywanie się nawzajem, oczywiście też dawanie alternatyw. No, w przypadku Trójmiasta, mówiąc już konkretnie, trzonem, który mógłby zredefiniować to, jak się poruszamy do pracy, z pracy, na zakupy, spędzać czas wolny, jest SKM-ka. To jest, ze względu na nasze położenie, ona musi pełnić kluczową rolę. Trzeba zwiększyć jej jakość, trzeba zwiększyć częstotliwość kursowania również w godzinach wieczornych, popołudniowych, święta i tak dalej. Przecież w tej chwili SKM-ka kursuje rzadziej niż za mojego dzieciństwa z głębokiej komuny.
I jeszcze bym dodał park and ride, żeby ludzie mogli zaparkować przy...
Niestety się nie zgodzę, to nie działa. Doświadczenia na świecie pokazują, że te rozwiązania nie sprawdzają się. To nadal generuje ruch do tego miejsca. Ja widziałem sam zresztą na własne oczy takie wielkie parkingi przy oczkach komunikacji publicznej, które też się zapychają. I prawda, już wewnątrz tych parkingów, ponieważ one są tak olbrzymie w dużych miastach, musi być też transport, żeby z jednego końca, jak zaparkuje park na takim parkingu, dojechać do wejścia na przykład do kolejki czy do metra. To też jest paranoja w takim układzie. Kluczem do tego jest ta mieszana tkanka, koncentracja miasta, nierozlewanie go, zahamowanie suburbanizacji, stworzenie takich sublokalnych centrów, czyli żeby w każdej dzielnicy była szkoła, ośrodek zdrowia, atrakcje. No,
w najlepszej sytuacji, jak słucham Marcina Nowickiego, to w najlepszej sytuacji jest Sopot.
Nie kandyduje nigdzie.
Jest Sopot. Dlatego, że nie ma już gdzie się rozlać.
No, absolutnie pytanie, tak. Tylko jest otoczony takie... Gdańskim i Gdynią.
Pytanie jest takie, czy przypadkiem my nie zrzędzimy za mocno i nie doceniamy tego, co mamy w Trójmieście, że jest ta SKM-ka, jest PKM-ka, gdzie tak naprawdę w porównaniu z innymi miastami w Polsce i na świecie mamy taką już teraz infrastrukturę, że ludzie z Wejherowa, gdzie to jest 100 kilometrów, mogą w godzinę tak naprawdę spokojnie dojeżdżać do pracy. Ja jeżdżę latem rowerem, bo uwielbiam i nie mogę się doczekać, jak będzie cieplej, jak z moimi dzieciakami będę jeździł do szkoły, przedszkola rowerem. Moim zdaniem stan ścieżek rowerowych w Gdańsku jest naprawdę dobry. Można dojechać wszędzie. Czy my przypadkiem trochę zbyt mocno... Znaczy to, co mówisz, jakby ma mnóstwo sensu, żeby tą mieszaną komunikację, żeby to lepiej projektować, żeby ciągle to ulepszać, bo faktycznie się rozwijamy bardzo szybko i te biurowce się budują i nowe tysiące osób napływają do Trójmiasta, tak więc nie można, powiedzmy, usiąść na laurach i nie rozwijać tego dalej, ale czy przypadkiem my nie jesteśmy już na takim niezłym poziomie w porównaniu do innych?
Jesteśmy.
Pełna zgoda.
Tylko, myśmy chyba zaczęli od czego innego. Myśmy zaczęli od tego, jak wpływać na decyzje przyszłe. Ja, broń Boże, myślę, że nie zrzędzimy, jeżeli mówimy, co za 5-10 lat, tak, to czy właśnie to jest ten moment, w którym podjąć decyzję, czy zbudować kolejny, 8 tak, biurowców z rzędu, czy zrobić biurowiec, coś tam, biurowiec.
Coś tam, galeria handlowa.
No. Czemu nie? Też
a propos galerii też jest problem. No, wiecie państwo, trzeba czytać, oglądać, słuchać urbanistów, którzy no, wyciągają wnioski z tych dziesiątek lat rozwoju miast i oni już dawno doszli do wniosku, że tego typu wielkie galerie handlowe w mieście to nie jest dobry pomysł, no, w centrum miasta.
Dobrze. Marcin Grzegory, Marcin Nowicki, Szczepan Sakowicz. To goście audycji Ludzie i Pieniądze. Audycję realizuje Basia Kopaczewska, która rozmawia z dziećmi, z przedszkolakami, dlatego nie zauważyła, że skończyliśmy.
Reklama. Fabryka Czekolady Bałtyk zaprasza na Święto Gdańskich Słodyczy i promocję albumu Słodkie Historie Gdańska Mieczysława Abramowicza oraz wydawnictwa Kosycarz. Centrum Handlowe Manhattan we Wrzeszczu. Weekend 24 i 25 marca od 11 do 17. Słodko zapraszamy.
Okazje kwitną w salonach Grupy Strunek. Z okazji pierwszego dnia wiosny wyjątkowe oferty cenowe na samochody nowe i używane. Zapraszamy do salonów BMW, Mini, Renault, Dacia oraz Nissan w Trójmieście. Szczegóły ofert na stronie grupazdunek.pl.
Luksus i komfort.
Niepowtarzalny klimat.
Apartamenty szyte na miarę.
Rajska 8.
Wyjątkowe, przestronne apartamenty dla Ciebie i Twojej rodziny w centrum Gdańska.
Wysoki standard, konsjerż, świetna lokalizacja.
Rajska 8. Tu mieszka się wygodnie.
Drodzy klienci, przed nami niedziela handlowa. Wszystkie sklepy w Galerii Bałtyckiej będą otwarte. Zapraszamy od 10 do 20.
Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
Polski folwark zwierzęcy. Po raz pierwszy na scenie. Napisana 21 lat przed Orwellem.
Zakazana w PRL-u. Ostatnia powieść Władysława Reymonta.
Bunt.
Od 24 marca w Teatrze Miniatura.
Przyjaciel Teatru Miniatura, GIFK. Patroni medialni. Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl.
To będzie mecz, na który czeka całe koszykarskie Trójmiasto. Wielkie derby pomiędzy Treflem i Asseco zawsze wzbudzają ogromne emocje. Tym razem będzie podobnie, a Was nie może zabraknąć na trybunach Ergo Areny. Czwartek, 22 marca, godzina 18. Wspierajcie koszykarzy Trefla. Bilety na www.trefltickets.pl. Na mecz zapraszają Trefl S.A., producent puzli, gier i zabawek. Miasto Sopot, Port Lotniczy Gdańsk oraz grupa GPEC. Ergo Arena, czwartek, 22 marca, godzina 18. Koszykarzom kibicuje Radio Gdańsk.
To mama.
Będziesz mamą?
Tata.
Zapraszamy do Mama i Ja w Gdańsku na 7. edycję targów Będę Mamą od 23 do 25 marca. Bezpłatne badanie KTG, porady położnych, superceny, losowanie nagród. W Mama i Ja od 23 do 25 marca. Gdańsk, Grunwaldzka 355. Partner akcji, Szkoła Rodzenia, Zaufaj Położnej. Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Szczegóły na mamaija.pl.
Patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
To jest żywe radio. Tutaj goście rozmawiają, tam uczniowie szkoły machają, bo wycieczka zwiedza radio, więc naprawdę żywe radio. Marcin Grzegory, Marcin Nowicki, Szczepan Sakowicz. O Facebooku będziemy rozmawiali, bo Mark Zuckerberg przerywa milczenie i mówi, że musimy wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych. Ja przypomnę, że chodzi o to, że brytyjski The Observer ujawnił na podstawie wywiadu z byłym szefem działu badań Cambridge Analytica, że firma ta prawdopodobnie naruszyła prawo, pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku, które były następnie wykorzystywane w celu przewidywania i wpływania na ich decyzje wyborcze. Dane nielegalnie wydobyte z Facebooka miały być wykorzystane m.in. na rzecz kampanii Donalda Trumpa oraz przed referendum w sprawie Brexitu. Założyciel i prezes Facebooka przerwał wczoraj milczenie w sprawie tego skandalu. Na swoim profilu opublikował obszerne oświadczenie w tej sprawie, która od wielu dni porusza zarówno świat biznesu, jak i polityki, a także zwykłych użytkowników serwisu. I tak naprawdę, jeśli zobaczymy, jak poleciały akcje Facebooka, bo były nawet tytuły, ile miliardów w ciągu jednego dnia właściciel Facebooka stracił pieniędzy, to tak naprawdę myślę sobie, że te wszystkie firmy informatyczne, typu Twitter, typu Facebook, to tak, to ich notowania są oparte tylko na jednym, albo w 90% na jednym czynniku, na zaufaniu. Szczepan Sakowicz.
Na zaufaniu lub też jeszcze na czymś innym, na obietnicy przyszłych zysków, gdzie w jakiś sposób przekonują akcjonariuszy, że będą rosły w nieskończoność i kiedyś będą warte o wiele więcej, będą zarabiały o wiele więcej. No, dużo jest zamieszania. Śledzę tą historię, bo jest mega ciekawa i tak naprawdę przez ostatnie tygodnie dużo się stało. Ogólnie to, no nie wiem, mogę minutę wytłumaczyć, postarać się wytłumaczyć, jak co tam w ogóle się zadziało. Generalnie to, gdy logujemy się na Facebooku, to i to, co tam robimy, co lajkujemy, co postujemy, z kim rozmawiamy, algorytm nas obserwuje. I algorytm na podstawie naszych zachowań...
Algorytm obserwuje. I te dane wysyła po prostu.
Te dane jakby... On najpierw zbiera te dane i analizuje. Mhm. On tworzy profil nasz, tak jakbyśmy poszli na przykład do psychologa, czy do, nie wiem, jakiegoś doradcy kariery. On mówi, słuchaj, usiądź tutaj, mam dla ciebie 15 pytań, a twój profil osobowościowy zrobię. Mhm. My się zwykle na to godzimy, bo on mówi, to tylko zostanie dla mnie i tak dalej, nikomu tego nie przekażę dalej. Mhm. Robię to, żeby ci pomóc. My, godząc się na to, że jesteśmy na Facebooku, dajemy nasze dane i algorytm sam to robi. Czyli na tej podstawie wyszukuje jakieś tam 5 parametrów, czy jesteśmy otwarci, czy introwertycy, ekstrawertycy, czy ufamy ludziom, czy nie ufamy ludziom i tak dalej, i tak dalej. I to Facebook wie o tym.
Potrafi określić poglądy polityczne?
Poglądy polityczne nie, ale potrafi określić, że jeżeli na przykład Trump jest jego kampania, czy jesteśmy na przykład bardzo ekstrawertyczni, otwarci, to inną nam wyśle wiadomość, a jeżeli jesteśmy bardziej, powiedzmy, bezpieczeństwo, jakby nie ufamy ludziom i tak dalej, to bardziej stonowane wiadomości będzie nam wysyłał. I tak naprawdę to w ten sposób działa ta firma analityczna Cambridge Analytics. Problem jest taki i w tym artykule, który w tym tytule, który pan redaktor przeczytał, no tam jest niestety nieprawda, bo Cambridge Analytics nie ukradła ani nie pozyskała tych danych nielegalnie. Właśnie. Pomiędzy 2010 a 2014 rokiem Facebook zupełnie świadomie godził się na to, że wszystkie inne aplikacje, wszystkie podmioty poza Facebookiem mogą zebrać dane o nas jako użytkownikach, czyli ten nasz profil, powiedzmy, osobowościowy, mogą je uzyskać, a nawet jeszcze dalej. Jeżeli któryś z naszych znajomych, poznaliśmy kogoś na imprezie, nie? Rozmawiało się fajnie, powiedział coś miłego o Jagiellonii, następnego dnia wysyła ci zaproszenie na Facebooka. Akceptujesz?
No, jak o Jadze powiedział coś dobrego, to raczej tak.
No właśnie. A okazuje się, że następnego dnia spotkałeś go raz, nie znasz go dobrze, on zgodził się na oddanie swoich danych innym aplikacjom, a pomiędzy 2010 a 2014 rokiem również mógł się zgodzić na udostępnienie danych wszystkich jego przyjaciół na Facebooku. Czyli twoich też. Mhm. Czyli tak naprawdę Facebook zupełnie, i teraz jest gruba dyskusja dlaczego. Na pewno robił to świadomie, różne są, powiedzmy, obozy, które mówią, ale dokładnie to zrobiła Cambridge Analytics, że od jednej firmy, która zapytała 270 tysięcy osób w Stanach o ich poglądy polityczne, była ankieta, te osoby zgodziły się udostępnić swoje dane, jakby swój ten profil osobowościowy pozyskany z Facebooka, ale też zgodziły się na to, na udostępnienie tych danych ich znajomych i tym samym 50 milionów osób.
Donald Trump broni swojej decyzji, tutaj panowie pokazują, w sprawie właśnie tej afery, o której mówimy. Jak to się odbije, waszym zdaniem, na dalszych, nie wiem, losach Facebooka, tego typu portali społecznościowych? Kto? Marcin Grzegory?
Ja, kontynuując trochę tą pierwszą myśl Stefana, że jest to rzeczywiście obietnica zysku. Przepraszam. Natomiast obietnica zysku, zaufanie, to jest takie bardzo dziwne połączenie. Zaufanie do jakości, znaczy jeżeli chodzi o portal, no to rzeczywiście zaufanie powierzonych danych. Natomiast obietnica zysku, to mi się zawsze bardziej kojarzą kryptowaluty i kopanie bitcoinów. Kiedyś one będą tyle warte. Aczkolwiek jakiś czas temu już rozmawialiśmy tutaj też na antenie o instrumentach finansowych. I cały czas tak zastanawiam się, w jakim stopniu To, czego się dowiadujemy oficjalnie, dane i wszelkiej maści skandale, w jaki sposób są nam serwowane i reglamentowane w celu uzyskania jakiegoś konkretnego efektu ekonomicznego. Bo już od wielu lat...
To spiskowe jakieś się pojawiają.
Od wielu lat... Nie, to nawet nie spiskowe.
Wojny handlowe.
Tylko jeżeli sterujemy w jakiś sposób... głosami wyborców poprzez sprawdzanie ich preferencji muzycznych, na przykład na Facebooku, czy jakich kapel słuchają, czy do jakich klubów chodzą, to tak naprawdę w oparciu o teorię Big Data jesteśmy w stanie zbudować, myślę, o wiele bardziej miarodajny portret psychologiczny człowieka niż jakikolwiek terapeuta. Więc jakby absolutnie jestem, polaryzuję się daleko od teorii spiskowych, ale to są twarde dane,
absolutnie.
O czym mówię. Więc,
nad którymi powinniśmy mieć kontrolę.
Absolutnie. I to załamanie zaufania, to jest spadek akcji Facebooka do czasu. Bo jednak w którymś momencie po prostu do pewnych rzeczy, to jest to, co jakby tutaj ładnie w tym krótkim wykładzie padło, my po prostu nie zostaliśmy poinformowani. Część z nas nie chciała, większość nie czyta. Mały druczek, ale teraz jest głośny i teraz możemy postawić weto i się oburzyć.
Tak, i pójść do sądu.
Zostanie, tak.
Powiem coś kontrowersyjnego. Absolutnie to nie wpłynie tego typu afera, ani żadna podobna na to, jak ludzie z jaką naiwnością, zapalczywością pokazują siebie, całe swoje życie, swoje rodziny, dzieci, swoje poglądy na Facebooku i na innych, w ogóle w necie, można by powiedzieć. Co jest przerażające, bo jedna strona medalu to jest to, o czym panowie mówili, czyli kwestia technologii, umów mniej lub bardziej legalnych między firmami, przekazywaniem sobie w ten czy inny sposób tych danych, cała technologia big data, nad którą moim zdaniem nie da się zapanować i to jest naiwne myślenie, że my jesteśmy w stanie ją kontrolować, bo to jest zbyt dużo informacji, żeby jakikolwiek rząd przy jego zasobach, które są setki razy mniejsze od zasobów tych firm, nad tym zapanował. A druga strona medalu to jesteśmy my sami, nasza świadomość, mentalność, która została przez ostatnie lata, no powiem ostro, zaorana. My jesteśmy tak naiwni. Te przekazy, to że Facebook też jakby limituje dostęp do informacji spoza Facebooka, że preferuje informacje generowane na Facebooku. Pojawia się cała... Skąd się wzięła postprawda? Era postprawdy? No właśnie z tego typu portali społecznościowych. My karmimy się tymi często prostackimi, niesprawdzonymi, często fejkowymi newsami.
Oj, zasyp jest tego. Olbrzymi.
Które toczymy teraz... w erze RODO i ochrony praw i informacji osobistych, ludzie się tłuką o to, żeby osiągnąć, a z drugiej strony na Facebooku rzucają wszystkie ekshibicjonizm.
Panowie, niestety musimy kończyć. To ja wiem, że to jest fascynujący
temat. Tylko apel do nas samych. Zastanówmy się, co publikujemy, co czytamy, co myślimy na rzecz.
Że musimy zrobić ekstra audycję na ten temat, bo ja tutaj mamy Facebooka, ja już w ubiegłym tygodniu także w audycji rozmawialiśmy o tym, że przy okazji chyba niedzieli handlowej jedna z gazet opublikowała nasze zachowania, co myśmy zrobili. Myślę, że wiele osób uświadomiło sobie, że są firmy, które wiedzą, ile razy byliśmy w sklepie w ciągu roku, ile razy w kościele, ile razy u lekarza, u jakiego i wszystko o nas tak naprawdę wiedzą. Więc ta świadomość, mam nadzieję, że będzie tylko rosła. Marcin Grzegory, Invest in Pomerania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych.
Dziękuję, miłego dnia.
Szczepan Sakowicz, Kajnos Polska.
Dziękuję.
Dziękuję. Jacek Naliwajek, mówię państwu do usłyszenia. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze o chorobach zakaźnych będzie. Za chwilę audycja Bądź Zdrów. To my kończymy audycję Ludzie i Pieniądze. Za chwilę audycja Bądź Zdrów o chorobach zakaźnych. Joanna Matuszewska serdecznie zaprasza.